Kwadrans Wojewody. Kwadrans Wojewody. Najważniejsze informacje z życia województwa lubuskiego. Nasze województwo oczami wojewody i urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po 17 na antenie Radia Zachód na 103 i 106 FM.
A naszym gościem wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Wracamy do naszego programu po wakacyjnej przerwie. Był moment na wypoczynek, to początek, taka prywatna dygresja.
Bardzo krótki, tygodniowy wypoczynek, ale nie ma co narzekać, taki rok trzeba pracować.
Rok wyborczy,
nie narzekam,
tak?
Rok wyborczy, tak. Tydzień powinien wystarczyć, jak pan premier nam mówił na konwencie, także tak wypoczywa, żeby ten tydzień wystarczył.
Chyba, że dopiero po wyborach, tak?
Większo. Może, jak będzie taka możliwość, to tak.
Do szkoły, czy do pracy, tylko w innym kontekście, bo do szkoły oczywiście także idą dzieci. Pierwszy dzwonek już dzisiaj za nami, ale podsumujmy na początek może wydarzenia, jakie miały miejsce w wakacje w naszym województwie. Służby wojewody no miały sporo pracy, strażacy w Szwecji, policja na lubuskich drogach, czarne statystyki, jeśli chodzi o nasze drogi. Tego się baliśmy, to niestety się potwierdziło.
No tak, wakacje, które w tym roku minęły właściwie przecież. Podsumowując tak najogólniej, w statystykach były pod względem ilości wypadków gorsze niż rok temu. O ponad 30 wypadków więcej, w sumie 145. Niestety 16 ofiar śmiertelnych, to też dwie więcej niż w zeszłym roku. 177 osób rannych, to też o 30 więcej niż w zeszłym roku, także na drogach niestety gorzej. Myślę też, że wypoczynek dzieci i młodzieży udał się bardzo, bo była wspaniała pogoda, ale też ta ciężka praca wszystkich nad tym, aby te wakacje były bezpieczne. Przypomnę, że już na początku czerwca zwróciłem się do wszystkich samorządów z apelem o to, aby przygotować bezpieczny wypoczynek dla dzieci. W szczególności tu chodziło o wypoczynek nad wodą. Mieliśmy bezpieczne wakacje, festyn tutaj w Gorzowie, gdzie wszystkie służby mówiły o wszystkich niebezpieczeństwach, przestrzegały. To przyniosło skutek, bo chociażby właśnie opieka nad wodą okazała się dobra, ponieważ na 10 utonień w województwie lubuskim podczas wakacyjnego wypoczynku nie było żadnego dziecka, żadnej nieletniej osoby. To myślę bardzo ważne, istotne. Także wakacje ogólnie myślę udane i dzieci, młodzież miały wspaniałą pogodę, wspaniałe warunki do wypoczynku. Służby czuwały non-stop we wszystkich miejscach, gdzie był wypoczynek. Były nieustanne kontrole policji, sanepidu, no wszystkich służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo. W związku z tym wakacje udane, dobre, dzieci wróciły dzisiaj do szkoły, myślę, wypoczęte, z nową energią i ten rok będzie, myślę, też dobry.
Ale kończąc temat wakacji, mówi pan o służbach, że się spisały, apelował pan przed wakacjami do rodziców. To nie dzieci tutaj jakby zachowały się nieodpowiedzialnie, to raczej dorośli się zachowywali nieodpowiedzialnie nad wodą, niestety. I apel jest też do pana od woprowców. Chodzi o uregulowanie może prawne, o zmiany prawne, które ułatwiłyby pracę osobom, które dbają o nasze bezpieczeństwo nad wodą. Po prostu dzisiaj brakuje narzędzi.
To prawda, to co się działo nad wodą w czasie wakacji, tych sygnałów było wiele, ale ten ostatni wypadek w Lubniewicach, gdzie dwóch panów pod wpływem alkoholu, i to mocnym wpływem alkoholu, wypłynęło motorówką na jezioro, motorówka się przewróciła. Woprowcy na szczęście, bardzo sprawni, bardzo profesjonalni, uratowali życie tym nieodpowiedzialnym panom, no i spotkała ich za to nagroda, bo dopływając do brzegu otrzymali podziękowanie w postaci wiązanki wyzwisk, niestety, w postaci takiego bardzo nonszalanckiego otwierania kolejnych piw, także i tutaj nie wytrzymali, i słusznie, myślę.
To była kropla, która przerała czarę goryczy.
Myślę, że tak. Mamy takie przypadki częste i chyba, myślę, dość tego. Jeśli takie sytuacje będą się zdarzały, takie osoby zupełnie nieodpowiedzialne, żeby nie powiedzieć głupie, no bo tak chyba trzeba to powiedzieć, powinny ponosić konsekwencje tego w postaci ponoszenia kosztów takiej akcji ratowniczej. Zwrócili się ci woprowcy do mnie z taką prośbą, aby to skierować do rządu. Zwrócili się do parlamentarzystów. Myślę, że bez wątpienia wszyscy jesteśmy tutaj zgodni, że takim ludziom, jeśli nie doceniają własnego życia, nie doceniają też przecież życia innych ludzi, bo ci woprowcy narażali własne życie przecież, tak? To powinni ponosić bezwzględnie koszty takich akcji ratowniczych i jako wojewoda będę to popierał. Zwrócę się do ministra spraw wewnętrznych o rozważenie takiej możliwości.
Więc do tematu będziemy powracać. Osobnym tematem jest brak w ogóle woprowców nad wodą. Borykały się z tym problemem samorządy, te, które musiały zorganizować taką ochronę nad wodą.
Tak, to prawda. Jest to bolączka coraz większa. W tym roku samorządy poradziły sobie, ale tak z dużymi kłopotami. Przeznaczyłem też jako wojewoda z budżetu wojewody prawie 200 tysięcy złotych na wsparcie woprowców, tu szczególnie Zielona Góra, Sława, tam, gdzie te miejsca były najbardziej potrzebne. Udało się to w tym roku jakoś zorganizować, ale jest to problem, nad którym trzeba już myśleć, aby w przyszłym roku takiej sytuacji nie było.
Kiedy rozmawiamy z woprowcami, mówią regulacje prawne, trudne egzaminy, czy trudny dostęp do uprawnień, i też drogie te egzaminy.
No właśnie, to dlatego jest, myślę, wymagane przyjrzenie się tym rozwiązaniom prawnym, temu prawu, które w tym zakresie obowiązuje i pewno trzeba podjąć pewne decyzje legislacyjne i mam nadzieję, że tu parlamentarzyści włączą się w to.
Stawiamy kropkę, jeśli chodzi o wakacje. Dobry start, czyli nowy program rządowy. Wiele rodzin, wiem, już otrzymało pieniądze z tego programu. Nie wszyscy jeszcze pewnie złożyli wnioski. Przypomina pan o tym, żeby jednak nie czekać do ostatniej chwili.
Tak, to jest dobry program, dobry start, czyli 300 zł na każde dziecko, które się uczy. Myślę, że rodzice chętnie z tego korzystają i widzimy, że w województwie lubuskim, z czego się bardzo cieszę, ten program przebiega bardzo sprawnie, monitorujemy go. Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego jest w ciągłym kontakcie z gminami, z podmiotami, które realizują ten program. Nie ma żadnych sygnałów w województwie lubuskim o trudnościach z tym programem, a myślę, że liczby pokazują, że na 142 tysiące uprawnionych do skorzystania z tego programu już 67 tysięcy wniosków wpłynęło, a 52 tysiące świadczeń zostało wypłaconych na prawie 16 milionów złotych. Także naprawdę jest realizowany sprawnie. Samorządy zadbały o to, aby ci, którzy te wnioski przyjmują, sprawnie je rozpatrywali. 70% wniosków, które wpływają, już zostało rozpatrzonych. W Gorzowie na przykład, to jest też dobry przykład, na 14,5 tysiąca uprawnionych dzieci już 10 tysięcy wypłacono, także bardzo sprawnie to jest realizowane.
Czyli rodzice nie ociągali się też z
wnioskami. Nie ociągali się i zachęcam i też apeluję i proszę rodziców, aby składać jak najszybciej, bo złożenie wniosku jeszcze teraz we wrześniu będzie skutkowało tym oczywiście, że te pieniądze będą w ciągu 2 miesięcy wypłacone.
Natomiast jak przygotowane są szkoły, to jest bardzo ważny rok, kolejny rok wprowadzania reformy. Przyszły rok będzie jeszcze trudniejszy, bo spotkają się 2 roczniki w jednym szkołach średnich w jednym momencie. No ale ten rok to jest rok właśnie na przygotowanie do kolejnego jakby skoku.
No tak, to jest prawda. Myślimy o tym, myśli o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, pani minister Zalewska. Jak też wspomniała, z tej rezerwy ogólnej z budżetu ministra edukacji narodowej 0,4%, czyli prawie 200 milionów złotych jest na takie sytuacje, gdzie będą w niektórych miejscach, szkołach potrzebne jakieś specjalne działania, aby przygotować te placówki do tej sytuacji, o której pan wspomniał.
Na przykład adaptację lokali, to jest budynków
właśnie,
innych.
To jest właśnie to. W naszym województwie w zeszłym roku z takich pieniędzy skorzystało parę samorządów. Drezdenko bardzo takim dobrym przykładem. I myślę też, że z tych sygnałów, które mamy, z rozeznania pani kurator, która jest w ciągłym kontakcie ze szkołami, z placówkami, większych problemów nie będzie, tak jakby to sygnalizowaliśmy. Na początku tej reformy, która została wdrażana, niektórzy samorządowcy tradycyjnie zgłaszali wielkie problemy, widzieli to czarno, że nie do zrealizowania. Okazało się, że nic takiego nie nastąpiło. Proszę zobaczyć, że dodatkowo zatrudniani są nauczyciele, jest brak nauczycieli, mówiono o kilku tysiącach nauczycieli, którzy stracą pracę. Nic takiego się nie wydarzyło. Ten rok oczywiście będzie trudniejszy, ten nowy rok szkolny. Przecież mamy nową podstawę programową dla 2., 5. i 8. klasy.
Więcej roczników objętych jest reformą.
Tak, ponad 300 podręczników nowych do tego nowego programu. To wszystko oczywiście składa się na to, że to trzeba bardzo sprawnie, bardzo z wielkim zaangażowaniem realizować i tak samorządy się zachowują. Ja zawsze dziękuję lubuskim samorządom, że tak podchodzą do wszystkich programów, które rząd zgłasza. Przecież nie byłoby dobrego realizowania programu Rodzina 500+, czy właśnie Dobry Start, czy właśnie wprowadzania reformy edukacji, gdyby nie zaangażowanie i takie naprawdę mocne współdziałanie samorządów. Za to samorządom jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Miał pan okazję spotkać się ze sportowcami, zawodnikami, zawodniczkami gorzowskiego startu. 16 krążków, w tym 6 złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe wywalczyli nasi reprezentanci. Część naszej reprezentacji, która zdobyła w ogóle 61 medali podczas Mistrzostw Europy osób niepełnosprawnych, które odbyły się niedawno w Berlinie. Jak znam życie, padały pytania o stadion lekkoatletyczny w Gorzowie.
Padało pytanie, ale też myślę tutaj nawet nie musiało padać, bo tak jak pan wspomniał, ten sukces w Berlinie ogromny polskiej reprezentacji. Ponad 61 reprezentantów startowało, 61 medali zdobytych, pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. No to jest ogromny sukces, naprawdę. Tego w historii nie było. W tym 15 lekkoatletów z naszego gorzowskiego startu i właśnie 16 medali, dwa rekordy świata przecież w pchnięciu kulą pań i mężczyzn, wiele rekordów życiowych. To pokazuje, jak wielką pracę wykonują tutaj ci nasi sportowcy niepełnosprawni, jakie jest ich wielkie zaangażowanie, a myślę, że trzeba im oddawać wielki szacunek, bo jak wspominamy i wiemy, walczą podwójnie, tak, ze swoją niepełnosprawnością, z tym wszystkim, co się wiąże z normalnym treningiem, bo przecież to jest normalny, zawodowy trening, to są już osiągnięcia na bardzo wysokim europejskim i światowym poziomie i od wielu lat o tym się mówiło i podjęliśmy ten temat wspólnie z wicewojewodą, który jest przecież członkiem zarządu władz centralnych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Takie rozmowy już się odbyły. Obiecaliśmy, że ten stadion w Gorzowie w końcu zafunkcjonuje.
Pamiętamy z zapowiedzi pana wicewojewody, między innymi na antenie naszego radia, który mówił o mistrzostwa, które miałyby się odbyć już na stadionie lekkoatletycznym, padały daty. No na razie nic z tego nie...
No tak, nie takie były wstępne, bardzo optymistyczne założenia, że jeśli ten projekt uda się w tym roku wdrożyć, w tym roku go się nie udało wdrożyć, ale czekamy na decyzję, jak mówi pan minister Bańka, jeśli będą rezerwy z tych przetargów, które w tym roku się odbyły, to już część pieniędzy dostaniemy, jeśli nie, to na przyszły rok. Ten stadion w przyszłym roku musi wystartować i wierzę, że wystartuje i że już za niedługi czas będziemy mogli tych naszych wspaniałych gorzowskich lekkoatletów oglądać tutaj, ale też dla nich istotne.
Pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
Tak,
prawda?
Oczywiście, ale dla nich jest istotne. Oni ciągle o tym mówią przy każdym spotkaniu. To jest naprawdę nasze wielkie wyzwanie i zobowiązanie powinno być w stosunku do nich. Oni jeżdżą, szukają miejsca do treningów. To jest dla nich dodatkowa uciążliwość i trudność. Musimy ten stadion w Gorzowie tutaj wybudować.
Jedyne miasto wojewódzkie, które nie ma takiego stadionu,
no to już,
jeśli się dobrze orientuje.
Pomijając to, że właśnie jesteśmy tu jedynym takim miejscem.
Lubuski NFZ w trybie natychmiastowym rozwiązał umowę z dotychczasowym posiadaczem kontraktu na PET. Mówimy o specjalistycznej diagnostyce z prywatną firmą, która wykonywała badania pozytywnej tomografii emisyjnej. Jak pan traktuje tą informację?
Wie pan, ja jestem...
To jest jakby część całej historii związanej
tak,
z PET.
Tak, oczywiście. Ja cieszyłem się w zeszłym roku, że udało się po tylu latach doprowadzić do zakontraktowania PET-a tutaj w naszym województwie, bo on tutaj był, tylko mieszkańcy nie mogli korzystać, bo NFZ nie finansował tego. Udało nam się do tego doprowadzić. Natomiast teraz w trakcie nowego konkursu okazało się, po dokładnych analizach, które przecież ten konkurs trzeba tak przeprowadzić, gdzie są określone wymagania, określone procedury. Narodowy Fundusz Oddział w Zielonej Górze to robi. Okazało się, że zostały złożone, bo przecież część dokumentów składa się w tej chwili na podstawie oświadczenia. Tak? Jeśli ktoś składa oświadczenie, to przyjmujemy, czy Narodowy Fundusz przyjmuje, że jest to złożone z dobrą wolą i zgodnie z prawdą. Okazało się, że nie. W związku z tym taka decyzja była konieczna. Ale też w tej chwili jest na finale konkurs na właśnie drugie finansowanie tej usługi medycznej w naszym województwie. Poczekajmy jeszcze około tygodnia, on będzie rozstrzygnięty.
W grze jest gorzowskie urządzenie, tak? W gorzowskim szpitalu. Wyobraża pan sobie taki scenariusz, że nowe urządzenie, nowsze generacyjnie niż to, z którego korzystali do tej pory pacjenci, tak przynajmniej twierdzi gorzowski szpital, może być bezużyteczne?
Wie pan, ja nie wiem, czy bezużyteczne. Decyzja o zakupie tego urządzenia to już decyzja zarządu szpitala i zarządu województwa, który prowadzi szpital. Nigdy nie jest tak, że jeśli ktoś kupuje urządzenie, to ma zapewnioną finansowanie usługi, bo gdyby tak było, to by było najprościej. Oczywiście nie starczyłoby pieniędzy na te usługi. Pan zarząd szpitala gorzowskiego, pani marszałek doskonale wiedzą, jaka jest procedura dojścia do uzyskania takiego świadczenia i sam zakup jeszcze nic nie gwarantuje. Natomiast ja chciałbym bardzo mocno wierzyć, że te nowoczesne urządzenie będzie wykorzystane, bo Lubuszanom taka usługa się należy. Po prostu nie powinni jeździć poza granicę województwa, szukać tego. Poza tym pamiętajmy, że przy tej okazji kilka milionów złotych wypływa poza województwo. Także jest to jak najbardziej wskazane, aby takie urządzenie w Lubuskiem było. Mam nadzieję, że tak będzie, że oddział Narodowego Funduszu w Zielonej Górze po tej procedurze konkursowej będzie taką usługę finansową.
Ale wcześniej, przypomnijmy, wydał pan negatywną opinię, jako wojewoda.
Wie pan, to nie jest tak, że wojewoda wydaje opinię na podstawie swojego widzimisię. To też wszystkim było wiadomo. Jest nowa procedura, tak zwany instrument nazywany Jowiszem, czyli ocena inwestycji podejmowanych przez szpitale. To jest bardzo ścisła procedura. Tutaj nie ma żadnej dowolności i na podstawie oczywiście mapy potrzeb zdrowotnych, która w naszym województwie funkcjonuje i na podstawie tej mapy stwierdzono, tylko tak można było stwierdzić, że taka druga taka usługa w takim województwie jak lubuskie jest niewskazana, niepotrzebna i ta procedura została tak przeprowadzona. Natomiast
sytuacja się zmieniła.
Jeszcze raz powtarzam, konkurs jest w trakcie. Poczekajmy na rozstrzygnięcie. Wierzę, że te Lubuszanie tą usługę bardzo potrzebną będą mieli.
Wojewoda lubuski Władysław Dajcza, gościu w studiu Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu serdecznie. Wszystkich państwa pozdrawiam.